Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu czytamy książkę Beatlesi w Polsce. Mówi autor Maciej Hen.
Chciałem pokazać to od tej polskiej strony, więc pokazywałem wydarzenia z historii Beatlesów by na dalszym planie, w zderzeniu z tym, co się równolegle wydarzało w Polsce. I to głównie o to chodziło. A potem, poczynając od 70 roku, no historia Beatlesów się właśnie skończyła, więc już ten efekt zderzania tak bardzo nie wychodzi, więc trochę tam zderzam jeszcze, ale już tylko od czasu do czasu. Wydaje mi się, że pomaga, znaczy z jednej strony jest to po prostu jeszcze jedna opowieść o Polsce z tamtych czasów, ale to też pomaga troszkę zrozumieć, w jaki sposób, na jaki kontekst, na jaką glebę trafiała muzyka Beatlesów, kiedy przenikała do świadomości Polaków i w końcu w niej się utrwalała i zakorzeniała. Ważnym wątkiem jest ta ewolucja postaw różnych publicystycznych, medialnych i tak dalej wobec tego zjawiska, bo widać początkowo takie podejście wyłącznie socjologiczne i tak trochę jakby lekceważące i stopniowo ono się zmienia w kierunku rzeczywiście prawdziwego docenienia tego, co Beatlesi wnoszą. W tym celu zamieściłem w tej książce dużo fragmentów opinii, które zamieszczane były w tamtym czasie na łamach prasy.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And if you want someone, take all my deep da.
Czyta Marcin Rzyski.
Przed 63 rokiem prawdopodobnie nikt w Polsce jeszcze o Beatlesach nie słyszał. Prawdę mówiąc, do tej pory mało kto o nich słyszał nawet w Wielkiej Brytanii. Debiutancka płyta Love Me Do odniosła sukces raczej umiarkowany. Dopiero singiel Please Please Me, który ukazał się 11 stycznia 63, wdarł się szturmem na szczyty list przebojów. W lutym zespół ruszył w trasę po kraju, na razie jako support dla Helen Shapiro, i nagrał pierwszy album zatytułowany oczywiście Please Please Me. I się zaczęło. W Polsce pierwszym odnotowanym w annałach śladem obecności Beatlesów w sferze publicznej był debiut radiowy Piotra Kaczkowskiego, który 20 marca zasiadł przed mikrofonem w studiu rozgłośni harcerskiej w budynku IMKI, YMCA przy ulicy Konopnickiej, tam gdzie dziś mieści się Teatr Studio Buffo, żeby zapowiedzieć Love Me Do. 3 miesiące później wystartował pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu. Pierwszą nagrodę indywidualną jury przyznało spółce autorskiej Jarosław Abramow i Agnieszka Osiecka za piosenkę o okularnikach. Drugą zdobyła Ewa Demarczyk za wykonanie piosenki estradowo-artystycznej Czarne Anioły. Wśród nagród zespołowych trzecią zdobyli Niebieskoczarni z wokalistami Michałem Burano, Heleną Majdaniec i Czesławem Wydrzyckim, późniejszym Niemenem. Ósma nagroda powędrowała do Czerwonoczarnych. Karin Stanek zaśpiewała z nimi Malowaną Lalę, Auto Stop, za które otrzymali wyróżnienie, i Chłopca z gitarą. Wyróżniono też m.in. piosenkę Mateusza Święcickiego z tekstem spółki Bogusław Choiński i Jan Gałkowski Pod papugami. Jej wykonawca, Czesław Wydrzycki, parę miesięcy później znany już jako Niemen, nie wzbudził większego zainteresowania jurorów, podobnie jak zaśpiewana przez niego własna piosenka Wiem, że nie wrócisz. Bohdan Łazuka zaśpiewał Charlestona Dzisiaj, jutro, zawsze Piętowskiego i Tylczyńskiego, czym wywalczył czwartą nagrodę indywidualną oraz To było tak Wasowskiego i Przybory. Między 5 a 7 lipca odbył się drugi festiwal młodych talentów w Szczecinie. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. Katarzyna Sobczyk, Halina Frąckowiak, ale i Zdzisława Sośnicka, a także znana później głównie jako wokalistka jazzowa Marianna Wróblewska. Uwagę jurorów zwrócił również duet wokalny Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska. 12 lipca w Londynie ukazała się epka Beatlesów Twist and Shout, a kilka dni później we Wrocławiu ogłoszono epidemię czarnej ospy. Decyzją wiceministra zdrowia miasto zostało odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. W kolejnym miesiącu, kiedy w Sopocie reprezentantka ZSRR Tamara Miansarowa wygrała ex aequo z francuską Simone Lenglois konkurs międzynarodowy trzeciego festiwalu piosenki, śpiewając Pustie gda budiet sonce, a w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser, w sklepach płytowych w Wielkiej Brytanii pojawił się singiel She Loves You, a w tamtejszych kioskach pierwszy numer poświęconego wyłącznie Beatlesom miesięcznika The Beatles Monthly. Mateusz Święcicki, kompozytor Pod papugami, wspominał po latach, że właśnie She Loves You była pierwszą piosenką Beatlesów, z którą się świadomie zapoznał. W pierwszej chwili był to dla niego sam jazgot i wrzask. Dopiero kiedy się wsłuchał, zwrócił uwagę na bardzo ładną, orientalizującą harmonię, a z czasem docenił wszystko inne. Jerzy Wasowski stwierdził, że to kompozycja mocno uproszczona i że takich piosenek mógłby pisać kilka dziennie. Z czasem jednak, w miarę artystycznego rozwoju Beatlesów, doceniał ich i poważał. Jako przykład kogoś, kto się na Beatlesach fatalnie potknął, dlatego że nie potraktował tematu z należytą powagą, można potraktować tekst Wiesława Górnickiego, wówczas korespondenta życia Warszawy w Stanach Zjednoczonych. Napisał: najtrafniej oddaje charakter zespołu przekład słowa The Beatles na bałwany. Działalność artystyczna polega głównie na tupaniu. Następnie na śpiewaniu, jeśli to słowo ma jakikolwiek sens. Bałwany wydają po prostu przez cały program serię gardłowych warknięć. Ten ryk atawistycznego barbarzyństwa, ta masowa, powszechna ekstaza nad byle nieostrzyżonym matołem, ten rodzący się kult tupetu, zgrywy i wygłupu. W ocenie dziennikarza Wolnej Europy Górnicki zapomniał, że w kraju jest rok 64, a nie 54 i że młodzi niegęsi też Beatlesów znają. Do redakcji Życia Warszawy zwaliła się lawina listów protestacyjnych. Fala oburzenia przewaliła się z hukiem od Tatr do Gdańska. Redakcja w specjalnym artykule odcięła się od opinii własnego korespondenta. Górnicki został się za balona.
Tytuł tygodnia.